Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę współczesnego systemu żywnościowego. Dowodzi on, że niska cena produktów w sklepach jest jedynie iluzją, maskującą ogromne koszty ekologiczne, zdrowotne oraz społeczne. Obecny model, oparty na masowej wydajności i anonimowości towaru, doprowadził do systemowej kruchości. Widzimy to w degradacji zasobów wodnych i glebowych, a także w kryzysie zdrowia publicznego, gdzie produkuje się kalorie zamiast wartości odżywczych. Nie można pominąć etycznego regresu w traktowaniu zwierząt. Doraźne rozwiązania technologiczne, takie jak rolnictwo precyzyjne czy edycja genów CRISPR, mogą być jedynie inteligentnymi termometrami mierzącymi gorączkę chorego systemu, jeśli nie zostaną obudowane głębokimi zmianami instytucjonalnymi i politycznymi. Kluczem do przyszłości jest przejście od paradygmatu maksymalizacji zysku ku modelowi odporności, tak zwanemu rezyliencję. W tym ujęciu żywność przestaje być jedynie towarem rynkowym, a staje się dobrem wspólnym. Transformacja ta wymaga nowej architektury bodźców, która przywróci widzialność ukrytych kosztów i zdemokratyzuje dostęp do zdrowego żywienia. Woda ukryta w jedzeniu to pierwszy rachunek systemu żywnościowego. Każdy system produkcji posiada bilans jawny, który widzimy jako cenę produktu, oraz bilans ukryty. Obejmuje on wodę, glebę i energię, ale także emisje i zdolność ekosystemów do regeneracji. Dane Walter Footprint Network wskazują, że średni ślad wodny kilograma wołowiny wynosi około 15 400 litrów, wieprzowiny około 6 000, a kurczaka około 4 300 litrów. Wartości te obejmują przede wszystkim zasoby zużyte przy produkcji pasz i utrzymaniu hodowli. Kluczowe jest rozróżnienie rodzajów wody. Woda zielona to woda opadowa zatrzymana w glebie. Woda niebieska pochodzi z rzek, jezior i wód podziemnych. Woda szara to objętość niezbędna do rozcieńczenia zanieczyszczeń do akceptowalnych norm. Średnia dla pszenicy wynosi około 1827 litrów na kilogram, soja to około 2100 do 2145 litrów. Natomiast rośliny strączkowe średnio 4000 litrów. Problem nie tkwi w samym fakcie, że zwierzę potrzebuje wody, lecz w nowoczesnej hodowli przemysłowej. Globalna skala konsumpcji mięsa jest nie do utrzymania dla świata, który będzie liczył blisko 10 miliardów ludzi. Nie chodzi o spór dietetyczny, lecz o zmianę technologii i hierarchii wartości. Model dużo, tanio i anonimowo ukrywa koszty w glebie, wodzie i zdrowiu ludzi. Tania żywność jest tania tylko dlatego, że faktura została wystawiona komuś innemu. Odporność oznacza zdolność do karmienia ludzi mimo kryzysów i wojen. To mądra dywersyfikacja dostaw. Żywność to dobro biologiczne i polityczne. Indywidualne wybory konsumenta nie wystarczą, jeśli system nadal premiuje monokultury i tanią kalorię. Skoro zasoby są ograniczone, marnowanie jedzenia staje się moralnym skandalem. Straty te odpowiadają za od 8 do 10% globalnych emisji gazów cieplarnianych. To nie jest margines, to osobny kontynent zmarnowanej pracy, wody i energii. Agrotechnologia pojawia się dziś w debacie w roli podwójnej. Z jednej strony to obietnica precyzyjnego zużycia zasobów i odporności na zmiany klimatu. Z druga pokusa wiary, że drony i algorytmy zamienią przemysłowy rabunek w ekologiczną harmonię. Jednak technologia nie rozwiązuje pytań o władzę, monopol i cel produkcji. Przejście ku rolnictwu precyzyjnemu to zmiana logiki nadmiaru na zasadę tyle, ile trzeba i tam, gdzie trzeba. Czujniki glebowe czy kamery hiperspektralne mogą realnie zmniejszyć presję na środowisko, pozwalając na interwencje punktowe zamiast chemicznego nalotu dywanowego. Jednak inteligentna technologia nie tworzy automatycznie inteligentnej polityki. Dane rolnicze są nową ropą. Kto kontroluje te dane, ten kontroluje kredyt, ubezpieczenie i pozycję rolnika wobec rynku. Bez wsparcia państwa i spółdzielczości cyfrowa rewolucja powtórzy stary wzór modernizacji. Nieliczni zwiększą efektywność, a wielu straci autonomię. Agrotechnologia jest kluczowa, ponieważ kryzys żywnościowy nie wynika tylko z braku produkcji. Ludzkość wytwarza wystarczająco dużo jedzenia, jednak ogromna jego część nigdy nie zostaje zjedzona. Musimy rozróżnić straty od marnowania. Na globalnym południu problemem jest ubóstwo infrastrukturalne. Żywność psuje się przez brak chłodni lub magazynów, a nie z kaprysu. Tu proste innowacje, jak system kwitów magazynowych, dają rolnikom czas i godność negocjacyjną. Z kolei na globalnej północy marnowanie wynika z kultury konsumpcji i absurdalnych norm estetyki, gdzie jadalne warzywo odrzuca się za brak urody. Odpowiedzią na ten problem są modele sprzedaży brzydkich warzyw, aplikacje ratujące nadwyżki z restauracji oraz upcycling żywności. Takie rozwiązania uczą, że pełnowartościowość jedzenia nie kończy się tam, gdzie kończy się jego marketingowa perfekcja. W gastronomii kluczowe są systemy monitorowania odpadów. Nowoczesny luksus nie może polegać na piramidzie jedzenia, z której połowa trafi do kosza. Marnowanie żywności ujawnia paradoks. Najbardziej zaawansowane społeczeństwa potrafią tworzyć kosmiczne technologie, a jednocześnie wyrzucać produkty wymagające ogromnych zasobów wody i energii. Dlatego hierarchia postępowania z odpadami ma znaczenie etyczne. Najpierw należy zapobiegać nadwyżkom, następnie przekierowywać żywność do ludzi, a na końcu wykorzystać ją jako paszę lub kompost. Bez odpowiedniego podejścia technologia będzie tylko luksusowym stetoskopem przyłożonym do pacjenta, którego nikt nie leczy. Walka z marnowaniem żywności jest ścieżką bez kontrowersji. Można ją uzasadnić ekologicznie, ekonomicznie i moralnie. Nie wolno jednak przerzucać winy tylko na konsumenta, który działa w systemie zaprojektowanym przez promocję wielopaków i kulturę obfitości. System to struktura bodźców, a nie suma wyborów. Trzeba projektować świat tak, aby rozsądne zachowanie było opłacalne i normalne. Technologia to tylko narzędzie. Kierunek nadają polityka i ekonomia. Pytanie brzmi, czy żywność jest prawem człowieka, czy jedynie nośnikiem marży? Mamy do czynienia z kryzysem zdrowia publicznego. System karmi kalorią, ale głodzi organizm. Nowy dramat jest przewrotny. Miliony ludzi mają jedzenia w nadmiarze, a jednocześnie są żywione źle. To nowa postać głodu, przejawiająca się w otyłości i chorobach niezakaźnych. W centrum zjawiska leży żywność wysoko przetworzona, tak zwane UPA. To przemysłowe kompozycje, architektura pożądania zaprojektowana w laboratorium, by maksymalizować zysk i uzależniać konsumenta. Przemysł żywnościowy uderza w mechanizmy nagrody, łącząc cukier i tłuszcz w proporcjach nieznanej naturze. To jednak nie kwestia złych wyborów, lecz ekonomii. Ubóstwo jest głównym motorem złej diety. Zdrowa żywność bywa droższa niż tanie produkty przetworzone. System najpierw produkuje tanią kalorię, a potem obwinia jednostkę za brak dyscypliny. Tak powstają pustynie żywnościowe. Miejsca, gdzie łatwiej kupić fast food niż warzywa. Kryzys ten dotyka szczególnie dzieci. Nierówność dietetyczna staje się nierównością edukacyjną, a później ekonomiczną. System żywnościowy nie tylko karmi klasy społeczne, on je współtworzy. Programy żywienia szkolnego to coś więcej niż posiłek. To interwencja zdrowotna i kulturowa budująca szacunek do pracy rolnika oraz rytuału jedzenia. Przykładem systemowym jest Japonia, gdzie żywienie traktuje się jako element infrastruktury cywilizacyjnej. W krajach globalnego południa żywność wysoko przetworzona jest sprzedawana jako awans społeczny i symbol nowoczesności. Marketing przekonał nas, że produkt z fabryki jest bardziej światowy niż ten zakorzeniony w glebie i kulturze. Potrzebujemy nauki bez arogancji oraz rynku bez monopolu. Polityka publiczna próbuje zrównoważyć siły w starciu z manipulacją. W obliczu rosnących kosztów leczenia chorób dietozależnych społeczeństwo ma prawo ograniczać praktyki biznesowe, które te koszty współtworzą. Wolność wyboru wymaga rzetelnej informacji i otoczenia, które nie przypomina kasyna apetytu. Leki z grupy GLP-1 ujawniają paradoks. Najpierw kreujemy środowisko sprzyjające otyłości, a potem proponujemy kosztowną korektę skutków. Medycyna staje się tu protezą zaniedbanej polityki żywnościowej. Powstaje dwupoziomowy system metaboliczny. Jedni optymalizują mikrobiom i longevity, drudzy walczą o tani obiad i przetrwanie do wypłaty. To potrójny absurd – środowiskowy, ekonomiczny i medyczny. System jest wydajny w produkowaniu chorób, a taniość przy kasie to miara księgowa, który nie zauważył, że budynek płonie. Przyszłość żywności wymaga języka instytucji. Potrzebujemy polityki rolnej wspierającej jakość, edukacji, uczącej gotowania i prawa chroniącego konsumenta przed marketingiem. Współczesny system oddzielił produkt od gleby, a kalorie od odżywienia. Naprawa tego stanu wymaga uznania żywności za dobro podstawowe. Jedzenie buduje ciało obywatela, a to pierwsza infrastruktura państwa. Wyzwanie stanowi żywienie miast. Miasto przyszłości musi przestać być tylko konsumentem, a stać się aktywnym organizmem żywieniowym, który planuje dostawy i wspiera lokalne rynki. Współczesne miasto jest logistycznym cudem i jednocześnie pułapką. Supermarkety działają w modelu dokładnie na czas. To imponująca efektywność, która jednak nienawidzi zapasów. W obliczu szoku pełna półka przestaje być tożsama z bezpieczeństwem żywnościowym. Miasto korzysta z globalizacji, ale ta sama globalizacja mnoży zależności i zwiększa podatność na wstrząsy. Dieta metropolii jest zapisem stosunków międzynarodowych. Wielkie miasta nie wyżywią się z ogródków społecznych, ale potrzebują buforów. Lokalność musi stać się narzędziem odporności, by miasto przestało być zakładnikiem globalnego łańcucha. Drugim problemem są pustynie żywnościowe. Dostęp do zdrowej diety jest kwestią przestrzenną. Dlatego państwo i samorząd muszą wejść tam, gdzie logika zysku nie widzi obywatela. Narzędzia te mogą zmienić architekturę wyboru, ale zdrowe opcje muszą być w realnym zasięgu ręki i portfela. Kluczowe są szkoły. Posiłek szkolny może być technicznym dodatkiem albo lekcją cywilizacji. Jeśli dziecko uczy się historii, a jednocześnie otrzymuje byle jakość na talerzu, szkoła mówi dwoma językami. Rolnictwo miejskie i farmy pionowe fascynują wizją przyszłości, lecz nie są cudownym rozwiązaniem głodu. Wysokie koszty sprawiają, że często służą jedynie zamożnym. Nie wolno mylić innowacji z inkluzją. Większy potencjał mają ogrody społeczne i tak zwane ogrody sprawiedliwości żywnościowej. Odbudowują one relacje człowieka z ziemią. Tworzą wspólnoty i przywracają godność. To lekcja dla nowoczesnego miasta, które jest mistrzem pośrednictwa, lecz analfabetą źródeł. Targi mogą stać się jedynie scenografią dla zamożnych, gdzie ubodzy są mile widziani tylko jako element kolorytu. Sprawiedliwość wymaga, by świeże jedzenie nie było przywilejem osób z lnianą torbą i samochodem. W przeciwnym razie miasto stworzy dwie diety. Jedną dla ludzi od świadomego wyboru, drugą dla tych od najtańszej kalorii. Miejska polityka żywnościowa powinna być elementem infrastruktury publicznej. Planowanie musi obejmować diagnozę potrzeb i mechanizmy cenowe, które nie pozostawiają ubogich na żywieniowym marginesie. Miasto powinno zarządzać także nadwyżkami jedzenia, by uniknąć absurdalnego modelu marnotrawstwa. To nie jest kwestia administracji, lecz abonament na własną nieracjonalność. Platformy dostaw zmieniły relacje między ciałem a pokarmem, przez co posiłek traci funkcję wspólnotową, stając się usługą logistyczną. Wspólnota, która nie potrafi jeść razem, trudniej będzie działać wspólnie w obliczu kryzysu. Żywienie miast ma również wymiar klimatyczny. Zieleń jadalna i lokalne uprawy mogą wspierać adaptację do zmian środowiskowych. Ogród jest mikroinfrastrukturą klimatyczną. Odporne miasto żywnościowe nie jest bezwolnym zakładnikiem globalnego handlu. Miasto przyszłości musi stać się przestrzenią odpowiedzialności za żywność. Przyszłość żywności zadecydują laboratoria biologii molekularnej i urzędy patentowe. Kto kontroluje nasiona, ten panuje nad samym początkiem łańcucha żywnościowego. Technologia edycji genów pozwala na precyzyjniejszą ingerencję w DNA. Dla rolnictwa narażonego na zmiany klimatu edycja genów niesie ogromny potencjał. Ta technologia obiecuje przyspieszenie adaptacji i stabilniejsze plony w trudnych warunkach. Przykład etiopskiego tefu pokazuje, że innowacje mogą wzmacniać rodzime uprawy. Kluczowe jest jednak pytanie, czy technologia służy realnym potrzebom żywnościowym, czy jedynie rynkowej atrakcyjności. Największym przełomem byłoby nadanie zbożom zdolności wiązania azotu, co drastycznie ograniczyłoby zużycie nawozów. Głód wynika z wojen i nierówności, a nie tylko z braku wydajności. Spór o techniki genomowe to zatem spór nie o biologię, lecz przede wszystkim o własność. Przez tysiąclecia nasiono było dobrem odnawialnym, integralną częścią cyklu życia. Nowoczesny system własności intelektualnej radykalnie zmienia te relacje. Opatentowane ziarno staje się nośnikiem licencji i kontroli, rolnik zaś użytkownikiem cudzego kodu biologicznego. To rodzi ryzyko monopolu i uzależnienia od wąskiej grupy globalnych podmiotów. Nasiono jest mikroinstytucją przyszłości. To, czy pozostanie dobrem wspólnym czy produktem korporacyjnym, zależy od regulacji. Nie można dopuścić, by adaptacja do klimatu stała się luksusem licencyjnym. Notatka słusznie akcentuje problem zapylenia krzyżowego i nieodwracalności procesów. Gdy zmodyfikowany materiał genetyczny przedostanie się do środowiska, jego wycofanie staje się często niemożliwe. Kluczowe są skala i kontekst. Odpowiedzialność wymaga odrzucenia zarówno automatycznego lęku, jak i bezkrytycznego entuzjazmu. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy rolników ekologicznych. Jeśli ich uprawy zostaną zanieczyszczone, mogą stracić certyfikaty i reputację. Pojawia się pytanie o odpowiedzialność za biologiczny dryf innowacji. Technologia często odpowiada na pytania opłacalne zamiast na te najważniejsze. Biofortyfikacja może pomóc w walce z niedoborami, ale nie powinna być wymówką dla braku reform społecznych. Przyszłość roślin wymaga nowej umowy społecznej i przejrzystości. Regulacja ryzyka musi być proporcjonalna. Społeczeństwa wciąż pamiętają spory o GMO. Wojnę symboliczną, w której nauka i lęki zmieszały się w koktajl nieufności. CRISPR wchodzi właśnie w świat naznaczony tą historią. Zaufanie nie rodzi się z apelu, lecz z instytucji gwarantujących kontrolę i sprzeciw. Dlatego decyzje o przyszłości roślin nie mogą należeć tylko do naukowców i korporacji. To społeczeństwo musi rozstrzygnąć, w czyim interesie i za jaką cenę warto działać. Przyszłość CRISPR jest testem naszej dojrzałości politycznej, wyborem między prywatyzacją życia a narzędziem dobra publicznego. Mięso nie jest jedynie produktem spożywczym, to pamięć domu, znak statusu i symbol dostatku. Kto mówi o nim wyłącznie językiem emisji, nie rozumie kultury. Kto widzi tylko tradycję, nie rozumie ekologii. Niezbędne jest rozróżnienie między destrukcyjną produkcją przemysłową a zrównoważoną hodowlą. Sensowna strategia brzmi: mniej mięsa, ale lepszej jakości. Przemysłowa hodowla to symbol efektywności bez mądrości. Tanie mięso nie uwzględnia pełnego kosztu swojego istnienia, niszczenia gleby, wody i klimatu. Zrównoważona hodowla odwraca tę logikę. Rolnictwo degeneratywne koncentruje się na zdrowiu gleby i różnorodności biologicznej. Kluczowy staje się wypas rotacyjny, w którym zwierzę uczestniczy w cyklu odbudowy gleby. W tej logice krowa może pełnić funkcję ekologiczną, wspierając retencję wody i krajobrazy trawiaste. W dobie niestabilnego klimatu gospodarstwo musi stać się przede wszystkim gospodarzem wody i gleby. Degeneratywny wypas nie jest jednak cudowną amnestią dla masowej konsumpcji mięsa. Zrównoważona hodowla prowadzi zatem do zasady mniej, ale lepiej. Model ten zakłada inną relację ze zwierzęciem. Umożliwia mu naturalne zachowania i instynktowny dobór roślin wspierających zdrowie. Natura nie jest tu dekoracją, jest apteką. Kluczowe znaczenie mają małe, lokalne rzeźnie. Polityka żywnościowa musi stworzyć warunki, w których zrównoważona produkcja nie będzie ekonomicznym samobójstwem. Zrównoważona hodowla wpływa na jakość odżywczą produktów. Sposób życia zwierzęcia determinuje jakość pożywienia dla człowieka. Ciało zwierzęcia zapisuje warunki, w jakich żyło. To prowadzi do tezy One Hif. Zdrowie ludzi, gleby i ekosystemu jest nierozerwalnie połączone. Systemy przemysłowe podtrzymują ten łańcuch chemią, przypominając pacjenta na kroplówkach. Hodowla to także wymiar kulturowy i tożsamość wielu społeczności. Postulat jej całkowitej eliminacji bywa zatem głuchy na realia życia ludzi. Jedna polityka dla wszystkich bywa wygodna, lecz intelektualnie leniwa. Kluczowa jest filozofia od nosa do ogona, maksymalne wykorzystanie zwierzęcia po uboju. Współczesny konsument pragnie steku bez śmierci i filetu bez anatomii. To dziecięca forma konsumpcji, czerpanie przyjemności bez wiedzy o źródle. Jeśli jemy zwierzęta, powinniśmy uznać całość tego faktu. Cywilizacja ukrywająca śmierć za plastikiem nie staje się łagodniejsza, lecz mniej świadoma. Korporacje stosują greenwashing, estetykę cnoty bez jej kosztu. Potrzebujemy rzetelnej certyfikacji i weryfikacji drogi produktu od gospodarstwa do stołu. Czy zaakceptujemy mięso droższe i rzadsze? Bez alternatyw i edukacji, postulat ograniczenia spożycia zostanie uznany za kaprys elit. Sprawiedliwość transformacji wymaga, aby zdrowa dieta była dostępna dla wszystkich. W przeciwnym razie, ekologia stanie się językiem klasowej wyższości. Rynek żywności nie jest naturalny, to ogród instytucji. Jeśli rosną w nim chwasty, warto sprawdzić, kto je podlewał. Chcemy tanio i etycznie, lecz to niemożliwe. Regeneracja gleby nie działa w rytmie kwartalnych wyników finansowych. Mięso musi przestać być anonimowe. Musi mieć pochodzenie, historię i uczciwą cenę. Bo w żywności najważniejsze jest często nie co. Number cutty, lecz jak. Jak traktowano glebę? Jak płacono rolnikowi? I jak rozliczano koszty? W świecie, w którym luksusem staje się dostęp do prawdziwej żywności, a medycyna pełni rolę kosztownej protezy dla błędów dietetycznych, musimy zadać sobie pytanie o cenę naszej wygody. Czy potrafimy zaakceptować koniec ery taniej obfitości w imię biologicznego przetrwania i godności drugiego człowieka? Być może największym wyzwaniem przyszłości nie będzie nowa technologia, lecz odwaga, by znów zacząć jeść w rytmie natury, a nie w rytmie kwartalnych raportów finansowych.